serdecznie witam wszystkich przy mikrofonie Marcin Budziewski, a dzisiaj naszym gościem jest pan Krzysztof Świerk, dyrektor do spraw edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w Polskiej Izbie Motoryzacji. Dzień dobry panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I na początek od razu może pytanie. Czy w ogóle w jaki sposób na przestrzeni kilku minionych lat zmienia się sposób tak zwanej praktycznej nauki zawodu? Czy faktycznie jakieś zmiany zachodzą i co jest jeszcze do unormowania, a może trzeba tutaj rzec do zrewolucjonizowania?
Znaczy myślę, że praktyczna nauka zawodu w pierwszej kolejności, powinniśmy sobie o tym powiedzieć, jest to najistotniejszy aspekt kształcenia zawodowego. Pewne procesy zaczęły się dziać w ostatnich latach dotyczące praktycznej nauki zawodu. Podjęto szereg inicjatyw mających na celu zbliżenie kształcenia, które odbywa się w szkołach, czyli tak zwanego kształcenia formalnego do potrzeb biznesu. Jednakże z uwagi na to, jak jesteśmy do tego jako Polska przygotowani na wcześniejsze działania i jak gdyby historię całego szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, w zasadzie upadek tego szkolnictwa w latach 90. Niestety trzeba powiedzieć jasno, że w obecnym czasie no nie jest to tak dobrze rozwiązane, jak ma to miejsce chociażby na Zachodzie, stąd też potrzeba intensywnych działań w tym obszarze i podjęcia kroków celem szybszego zbliżenia szkół branżowych i techników do potrzeb chociażby branży motoryzacyjnej, która zmaga się, jak wiemy, w ostatnim czasie z bardzo dużymi problemami. A oczywiście jako Polska Izba Motoryzacji mamy pewne pomysły, które będziemy chcieli przedstawić Ministerstwu Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że część z nich zostanie wdrożona i będziemy mogli aktywnie wdrożyć pewne rozwiązania.
Wejdę w słowo. Krzysztof Świerk, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, dyrektor do spraw edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w Polskiej Izbie Motoryzacji. Panie dyrektorze, czym się pan tam dokładnie zajmuje i jaki jest kierunek i cel działań? No, na pewno podniesienie jakości kształcenia. Proszę.
Znaczy tutaj możemy to rozłożyć na kilka płaszczyzn, bo jedna płaszczyzna to jest ta, z którą się zmagamy od zawsze. Mówimy tutaj o kształceniu formalnym, kształceniu branżowych. Myślę, że wiele rzeczy dobrych już się zadziała, jeszcze dużo przed nami. To jest jeden aspekt, który tak naprawdę jest istotny z punktu widzenia pracodawców i moich zadań w Polskiej Izbie Motoryzacji, czyli jak zmienić, dostosować kształcenie zawodowe do potrzeb szybko zmieniającej się branży motoryzacyjnej. Jeszcze do niedawna, dzisiaj również jak dostosować do potrzeb branży motoryzacyjnej, która zmaga się z olbrzymimi problemami związanymi chociażby z pandemią COVID-u. Druga płaszczyzna, równie istotna, o ile nie ważniejsza, to tak naprawdę kształcenie obecnych kadr, czyli podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w branży pracowników, którzy już są zatrudnieni. Myślę, że tutaj wiele do zrobienia przed nami, chociaż już pierwsze kwalifikacje w Polskiej Izbie Motoryzacji zostały opracowane z udziałem pracodawców i kolejne już niebawem pewnie będą opracowywane, więc myślę, że będziemy tutaj próbowali nadążyć aktywnie za potrzebami rynku pracy nie tylko na płaszczyźnie szkół, ale również na płaszczyźnie zatrudnionych już pracowników, którzy wymagają podniesienia swoich kompetencji.
No dobrze, a w ogóle jak pan ocenia na postępy działań w obszarze edukacji zawodowej? Czy w ogóle jakieś istotne zmiany zachodzą? Jakie są chęci ze strony chęci, potrzeby, ale potrzeby i chęci jednak ze strony pracodawców, jak i samego świata nauki?
Pewne zmiany są, my tutaj też bierzemy w nich aktywnie udział. Wystarczy chociażby wspomnieć ostatnie działania związane z projektem dotyczącym dodatkowych umiejętności zawodowych. Jest to czas, który możemy poświęcić z młodzieżą kształconą w technikach i w szkołach branżowych na takie umiejętności, które wymaga rynek pracy. Jak gdyby na potrzeby naszych organizacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Motoryzacji opracowanych zostało 10 umiejętności, które już niebawem najprawdopodobniej zostaną wpisane w rozporządzenie ministerialne.
A mógłby pan wymienić niektóre z nich tak przy okazji? Niekoniecznie wszystkie, ale chociaż niektóre, jakie to umiejętności zawody.
Tak, jak najbardziej. To były umiejętności, które dotyczyły chociażby lakiernictwa elementów stworzyw sztucznych, czy lakiernictwa proszkowego, czy też układów bezpieczeństwa w autobusach, więc były to umiejętności stricte na potrzeby naszych zakładów, które zrzeszone są w Polskiej Izbie Motoryzacji.
Czyli, jeżeli ja dobrze rozumiem, ta potrzeba tych kierunków akurat wyniknęła bezpośrednio z sugestii samych pracodawców, tak? No bo to ma się przekonać. przekładać na potrzeby państwa działania.
Dokładnie. Naszym zadaniem jest analiza potrzeb bieżących, z uwagi na to, że mamy zrzeszone zakłady, jesteśmy w stanie robić to szybciej, czasami efektywniej, a stąd też moja rola w polskiej organizacji to również uzyskiwanie informacji od pracodawców na temat bieżących potrzeb oraz zastosowanie takich metod i narzędzi, które pozwolą, aby szkoły okoliczne, z którymi współpracują nasi partnerzy w polskiej zmilitaryzacji, mogły zmieniać się i szybko adaptować do lokalnych potrzeb, potrzeb zakładów, odpowiadać na nie zarówno w zakresie kształcenia młodzieży, jak i dostosowywać to na płaszczyźnie pracowników, którzy na bieżąco pracują w tych zakładach.
Rozumiem, ale nie oszukujmy się, świat nauki, świat szkolnictwa i świat biznesu, motoryzacji tutaj, bo mówimy o motoryzacji i o szeroko rozumianej od produkcji poprzez warsztaty, serwisy, nawet i dealerów samochodów. I tutaj jak z komunikacją na linii właśnie tych dwóch dla siebie do niedawna no to w miarę obcych w sumie branż, że tak to ujmę. Co trzeba według pana zmienić, na czym popracować, aby ulepszyć, poprawić tę współpracę i komunikację właśnie na linii przedsiębiorcy z branży nauczyciele szkoły?
Ja myślę, że tutaj bardzo istotnym elementem na płaszczyźnie współpracy pomiędzy szkołami a uczelniami jest to, że musimy zrozumieć, że zarówno waga w procesie kształcenia i uczenia przez całe życie tych osób młodych, jak i dorosłych jest taka sama dla obu instytucji. A nie ukrywam, że takie projekty wśród członków polskiej zmotoryzacji były realizowane między innymi na Śląsku, gdzie powstawały nowe kierunki na potrzeby rynku pracy i dzięki właśnie współpracy pomiędzy uczelniami, pomiędzy szkołami a zakładami pracy udało się zrealizować bardzo fajne działania, które tak naprawdę odpowiadały na potrzeby lokalnego przemysłu. Myślę, że tutaj bardzo duża rola uczelni również i w tym, aby doskonalić nauczycieli kształcenia zawodowego, bo to osoby, które wymagają bardzo szybkiego nabywania nowych kompetencji. Wiemy, przemysł 4.0 na stałe wszedł już w branżę motoryzacyjną i zadomowił się tam dosyć silnie, a nauczyciele, którzy kształcą bardzo często w kierunkach branży motoryzacyjnej, nie do końca mają zawsze takie możliwości, aby podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje w tak szybkim tempie, więc tutaj też na pewno widzimy swoją rolę w tym, aby również pomóc ministerstwu w tym obszarze, aby doskonalić nauczycieli, podnosić ich kompetencje, aby czuli się zarówno silni, jak i dowartościowani, że ich rola tak naprawdę w kształceniu zawodowym to jest bardzo istotna rola, którą tak naprawdę należy wspierać.
Jasne. I niemalże na sam koniec takie pytanie. Mógłby pan tak w kilku słowach opisać według pana taki najbardziej optymalny sposób kształcenia? Jak to w ogóle powinno wyglądać, mimo że teraz musimy dużo nadrobić, tak? Podgonić, przyspieszyć, jeżeli chodzi o potrzeby pracodawców. Idealny, najbardziej optymalny sposób kształcenia, panie dyrektorze?
Ja myślę, że tutaj duża odpowiedzialność ze strony zakładów pracy, które będą chciały się zaangażować w proces kształcenia. Myślę, że proces kształcenia to jest jedno, ale drugie to jest proces egzaminowania i weryfikowania kompetencji. Spoglądając na naszych sąsiadów za Odrą, można zwrócić uwagę, iż istnieje tam taka organizacja jak Izba Przemysłowo-Handlowa. I ta Izba Przemysłowo-Handlowa w pełni bierze na siebie odpowiedzialność za egzaminowanie. Myślę, że jest tutaj wola dosyć duża Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, której też jestem członkiem, do tego, aby włączyć pracodawców aktywnie w proces egzaminowania, a co za tym idzie również oceny nabywanych umiejętności i podnoszenia jakości procesu kształcenia, bo jeżeli będzie odpowiednia jakość procesu weryfikacji, to za tym również pójdzie odpowiednia jakość procesu kształcenia. Więc myślę, że tutaj to jest bardzo istotny element. No i oczywiście praktyczna nauka zawodu, włączanie się pracodawców aktywne w to, aby pokazywać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale tak naprawdę praktyczne umiejętności, a także postawy, które wymagane są dzisiaj przez rynek pracy. Uczniowie tych postaw nie są w stanie nabyć zarówno w pracowniach szkolnych, jak i w laboratoriach, i na warsztatach szkolnych z nauczycielami. Stąd też dużo do zrobienia przed nami. Myślę, że ministerstwo będzie otwarte na rozmowy, a my tak naprawdę będziemy mogli przekazać dużo dobrych pomysłów, aby mogły być wdrożone.
Czego należy życzyć wszystkim i panu. Natomiast takie pytanie na koniec. Krzysztof Świerk. Kim jest Krzysztof Świerk tak poza pracą? Jest w ogóle czas na jakieś hobby? Jak to wygląda? Tak kilka słów o sobie jeszcze, panie dyrektorze.
To hobby jest ściśle powiązane z branżą, w której mam przyjemność pracować, więc kończąc swoją pracę jeszcze jakiś czas temu w prototypowni koncernu Volkswagena w Wolfsburgu, przyniosłem swoją prototypownię do mojego warsztatu i tam w wolnym czasie staram się budować różne pojazdy. Służy mi to tak naprawdę zarówno rozwijaniu tych umiejętności, które są wymagane przez sektor, i lepszemu zrozumieniu ich. Sprawia mi mnóstwo przyjemności i pozwala się odprężyć, wyciszyć i zapomnieć o problemach codziennego pędu, więc moje małe laboratorium prototypowe mieszczące się w miejscowości Turek, w którym mam przyjemność co jakiś czas złożyć dziwny pojazd, bo one nie zawsze są standardowe, to jest rzecz, którą żyję hobbystycznie.
Panie dyrektorze, ja dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem był pan Krzysztof Świerk, dyrektor do spraw edukacji i kompetencji w sektorze motoryzacyjnym w Polskiej Izbie Motoryzacji. Człowiek, jeżeli chodzi o edukację i motoryzację wszechstronny. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia, panie dyrektorze.
Serdecznie dziękuję, do usłyszenia.